każdą sobotę na antenie Radia Gdańsk spotykamy się, żeby rozmawiać o nowych technologiach, o tym, co łączy, o tym, co dzieli, o tym wszystkim, co pomiędzy, o tym, czego możemy się nauczyć, o tym, na co warto zwracać uwagę, też oczywiście mówimy. Dzisiaj temat bardzo szeroki, a tak naprawdę kilka tematów, przez które przemkniemy w trakcie naszego spotkania. Złapane w sieci właśnie się rozpoczyna. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Przez najbliższe 20 minut będziemy dotykać wątków społecznych, nowotechnologicznych. I do tego jeszcze wszystkiego wrzucimy dezinformację i wyciągniemy to, co można z tego miksu wziąć dla siebie. Będziemy rozmawiać z panią Barbarą Domaracką z TechSoup Europe. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
Myślę, że dobrze by było powiedzieć na początku, cóż to za organizacja TechSoup Europe. Nie jest to organizacja, która ma związek z jedzeniem, to taki mały żarcik oczywiście, ale jest związana jak najbardziej z nowymi technologiami i z organizacjami społecznymi, więc to jest pewnego rodzaju miks, więc tutaj możemy jakiś taki znak równości z zupą podać, ale ja już może skończę i oddam pani głos. TechSoup Europe, czy też TechSoup w ogóle, powiedzmy, czym się zajmuje.
Myślę, że w punkt kwestia porównania do zupy, ponieważ jest nas też wiele tak zwanych brandów, czyli właśnie mamy wiele jednostek. Między innymi mogą nas państwo znać w Polsce z TechSoup Polska, który prowadzi właśnie wsparcie technologiczne dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce. Natomiast ja jestem tutaj z ramienia TechSoup Europe, który jest odpowiedzialny za prowadzenie projektu, o którym będziemy, mam nadzieję, niebawem rozmawiać, dotyczącego właśnie dezinformacji, ale też wzmocnienia organizacji pozarządowych. Do tego wszystko jeszcze mamy TechSoup Global, który się mieści swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę jest trochę taką naszą matką. Czym się zajmuje TechSoup? Tak generalnie, już mówiąc, robiąc ten przedział przez te trzy nasze oddziały. Rzeczywiście celem TechSoupu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez udostępnienie im technologii, rozwiązań technologicznych, programów, ale także właśnie dzięki programom grantowym, które TechSoup Europe realizuje, wzmocnienie ich tak zwanego capacity, czyli wzmocnienie ich możliwości działania poprzez różne projekty czy szkolenia ukierunkowane na ich potrzeby.
Kiedy myślimy o organizacjach społecznych, no myślę, że to zależy od tego, gdzie jesteśmy. To nasze myślenie, to nasze postrzeganie, bo w takiej Polsce lokalnej, powiedzmy, mamy małe organizacje, które organizują małe projekty, prowadzą szkolenia. Mamy też oczywiście większe organizacje, no i mamy takie organizacje, które mają na przykład dopisek global, co już samo w sobie mówi o ich skali. Niemniej, jeśli chodzi o te organizacje, one chyba już nie mogą działać w świecie poza nowymi technologiami. Tak sobie myślę, jeśli chodzi o działania. Wiadomo, że najfajniej jest działać z ludźmi, wyjść w teren, ale gdzieś jak już organizujemy swoją pracę i współpracujemy na przykład z kilkoma osobami, no to już gdzieś te nowe technologie powinny się pojawić albo się pojawiają. Ma pani taki odsłuch, taki ogląd organizacji właśnie? Jak to wygląda ta ich relacja z nowymi technologiami?
Jak najbardziej. My ten projekt, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Digital Activism Program, realizujemy w ogóle w partnerstwie z kilkunastoma innymi krajami. I muszę przyznać, że pierwszym etapem w naszym projekcie był tak zwany mapping, czyli właśnie diagnoza potrzeb i w ogóle diagnoza środowiska. Dywersyfikacja, która bym powiedziała, wybrzmiewa z tego w kontekście właśnie tego, jakie są potrzeby organizacji, czy w Polsce, czy w krajach Morza Czarnego, czy w Bałkanach na przykład, albo Czechy, bądź Słowacja, wszystkie kraje partnerskie, jest bardzo duża. Niby COVID, tak jak myśmy rozmawiali też poza anteną, wzmocnił rozwój właśnie różnych programów dostępu do technologii. I rzeczywiście mamy te różne Zoomy, Click Meetingi, które są teraz na bardzo preferencyjnych warunkach. Google też, który wyszedł bardzo z taką inicjatywą udzielenia wielu licencji. Natomiast nie zmienia to faktu, że bym powiedziała, trochę generalizując, ale gotowość nasza jako człowieka, bo człowieka społeczeństwa, jest jeszcze krok w tył. Nie nadążamy za tym rozwojem technologii. I między innymi rzeczywiście TechSoup jest taką organizacją i Polska, i Global Europe, który prowadzi też wsparcie technologiczne, czyli właśnie wdrożenie rozwiązań, które proponujemy i licencji programów, które mamy, ale właśnie też proste programy, o których rozmawiamy, też takie wyposażenie organizacji w narzędzia, ale takie do radzenia sobie z tym, czyli właśnie przejście przez różne zagadnienia, przejście przez różne rozwiązania, które są dostępne. Bo zgadzam się, że technologia nas orbituje, bym powiedziała, trochę dalej od siebie. To, co pokazują badania dotyczące właśnie post-COVID-u, to jest to, że nam osłabły relacje międzyludzkie. Ta technologia nie zastąpi tego, użyję sformułowania amerykańskiego, human touch, tak? Tego dotyku właśnie naszego osobistego, tej relacji, która się buduje, kiedy jesteśmy z sobą blisko i też tych pytań, które możemy sobie zadać właśnie, radząc sobie z różnymi problemami. Bo oczywiście możemy robić te zrzuty ekranów, możemy łączyć się na różnych programach typu TeamViewer, pokazywać sobie, słuchaj, to mi nie idzie, to mi nie idzie. Ale zupełnie inaczej jest, jeżeli ja klepnę kogoś w ramię i powiem, hej, hej, słuchaj, potrzebuję tu pomocy, bo mi się tu źle tekst układa albo coś takiego. Więc z jednej strony się zgadzam, że technologia no, wyprzedza nas o kilka kroków i daje nam mnóstwo możliwości. No, w ogóle rozwój sztucznej inteligencji, o której też chcemy dotknąć w naszym programie i projekcie, jest dosyć... No tutaj szukam dobrego sformułowania.
Intrygujący może też.
Intrygujący, właśnie tak. Tak to zostawmy. A z drugiej strony właśnie no, trochę jest pytanie, czy ten przemysł 4.0, który też kładzie nacisk na technologię, na przykład jak wpłynie na nasze środowiska pracy, prawda? I jak to wpłynie w ogóle na całe społeczeństwo.
Dużo wątków udało nam się poruszyć w trakcie tej rozmowy już teraz, a to przecież nie koniec jeszcze. Jeśli chodzi o dezinformację, bo tutaj już kilka razy rozmawialiśmy w audycji Złapane w sieci o dezinformacji, o tym, jak można identyfikować jakieś fake newsy, ale tutaj mamy okazję do dołączenia, tak? Bo to jest jakby też clue naszej rozmowy, jest Digital Activism Accelerator, czyli przyspieszacz cyfrowego aktywizmu, może tak na polski to przełożymy na szybko, i ten właśnie akcelerator czeka na zgłoszenia organizacji. Dezinformacja i organizacje społeczne, jak tutaj możemy w jakiś sposób tę dynamikę zarysować? Ona też ma wpływ na taką społeczną działalność?
No, to jest bardzo ciekawe, bo użyję chyba tego sformułowania właśnie, że to jest jak wielki zderzacz hadronów, czyli akcelerator. To ma wpływ, jak najbardziej. Organizacje społeczne w Polsce, jak wspominałam, w wyniku naszych badań wyszło, że najbardziej wrażliwe na i podatne z racji swojej misyjności, z racji swoich działań. Są organizacje skupione między innymi na prawach kobiet. Organizacje, które zajmują się klimatem. Bardzo szeroko teraz zakrojony temat od 2 lat ponad, prawda? Organizacje wspierające migrantów w związku z sytuacją, którą mamy, zarobkowych, ale także uchodźców związanych właśnie z wojną, czy to Syria, czy osoby z Ukrainy. To wszystko powoduje, że wszelka działalność organizacji jest narażona na szeroką rozumianą krytykę bądź po prostu no jest pod lupą. Między innymi w związku z tym takie działania dezinformacyjne, czyli takie, które wysyłają informacje odnośnie tego, że nie wiem, mamy teraz zalew taką falą uchodźców, że uchodźcy zabierają pracę, że bardzo sztandarowe przypadki i informacje związane z COVID-em, tak, że szczepionki są takie bądź takie. Mamy ku temu właśnie badania, mamy narzędzia do tego, żeby też te informacje sprawdzać. To jest tak zwany fact-checking. I to jest między innymi w tej akceleratorze, o którym właśnie rozmawiamy, to jest między innymi bardzo duży nacisk na komponent edukacyjny. Chcemy wyposażyć organizacje i pracowników organizacji, pracownice w to, żeby umieli i umiały samodzielnie zweryfikować różne dane. Czy to jest dezinformacja, czy to jest misinformacja, bo też worek tych sformułowań, którymi się posługujemy i właśnie to, czego pan redaktor dotknął w kontekście szybkiego tłumaczenia. Ja to pozwolę sobie na małą dygresję. To jest pierwszy raz, kiedy w Polsce jest wprowadzony przez TechSoup Europe ten program. Do tej pory on trwa już od ponad 2018 roku. Dosięgnął właśnie krajów Afryki, dosięgnął krajów Europy. Sami się mierzymy wewnątrz naszej organizacji właśnie z kwestią tego, jak mówić o Digital Activism Accelerator. Czy to jest aktywność cyfrowa, czy to jest jakaś, jak o tym rozmawiać, a więc stąd też ta nazwa angielska programu. Natomiast rzeczywiście komponentem tego programu i jego celem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w kontekście takiej właśnie działalności cyfrowej, dotykającej mocno dezinformacji, na którą organizacje, jak wspomniałam, są narażone, ale także ich wyposażenie właśnie w te komponenty typu narzędzia i wsparcie techniczne, technologiczne, o którym rozmawialiśmy na samym początku audycji, że też to się dzieje i ma miejsce dzięki TechSoup Polska, ale przede wszystkim wzmocnienie wewnątrz, bym powiedziała, samego właśnie świata organizacji pozarządowych. Pan redaktor na samym początku mówił, że Polska jest krajem, w którym są te organizacje, są bardzo rozrzucone i my bardzo zapraszam na antenie, szczególnie organizacje właśnie z całej Polski. Dążymy do tego, żeby państwa sieciować, czyli właśnie połączyć, tak żeby państwo, że tak powiem, razem byli silniejsi i mogli z sobą współpracować.
Zgłoszenia. To jest bardzo ważna rzecz, bo na zgłoszenia czekają Państwo do 31 lipca, także czas ucieka. Może zanim przejdziemy do tego, co jest w tym samym programie, co jest w tej ofercie, jakby nie patrzeć, to może powiedzmy, jakie organizacje mogą się zgłaszać, jakie powinny się zgłaszać. Kto jest takim modelowym, że tak powiem, odbiorcą tego właśnie programu?
Naszym modelowym odbiorcą są organizacje, które właśnie z racji swojej misyjnej działalności są narażone na dezinformację. Według tych badań, których tutaj wspominałam wcześniej, są to organizacje zajmujące się właśnie prawami kobiet, są organizacje zajmujące się tematem klimatu, czyli mówiące, informujące o sytuacji i zjawiskach klimatycznych, które mają miejsce. Są organizacje, które wspierają bądź działają w środowisku właśnie migranckim i uchodźczym. Są też, jak najbardziej też zapraszamy, organizacje zajmujące się szeroko rozumianymi prawami człowieka.
Mówimy tutaj o zakresie działalności, o zakresie, że tak powiem, no, tematycznym tego, czym te organizacje się zajmują. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne kryteria, czy mówimy tutaj o wielkości organizacji, o tym, na jakim terenie działają na przykład, czy to też ma wpływ?
Na stronie naszego akceleratora jest pełna informacja, w jakie organizacje zapraszamy. My jeszcze jesteśmy w trakcie opracowywania dalszych warunków udziału w naszym akceleratorze, natomiast rzeczywiście zapraszamy organizacje, które mają sieć współpracowników. Znając specyfikę organizacji pozarządowych, to jak funkcjonujemy w Polsce, czyli rzeczywiście od grantu do grantu, między innymi to też jest bolączka organizacji pozarządowych, to jest ta krótkoterminowość możliwości zatrudnienia pracowników, to zapraszamy organizacje, które jednak mają zbudowaną trwałą siatkę współpracowników, tak żeby wiedza, którą Państwo otrzymacie podczas naszego akceleratora, mogła przelać się jak największą ilość uczestników. Czyli zapraszamy jednak organizacje kilkuosobowe. Jak najbardziej zapraszamy organizacje z całej Polski, bo tak jak wspominałam na początku, nam chodzi o to, żeby łączyć wschód z zachodem, północ z południem i też przez centrum, tak żeby Państwo po skończeniu i w trakcie naszego akceleratora tak naprawdę mogli przeprowadzić kilka wspólnych działań, które my też finansujemy w ramach tego projektu. Co jest jeszcze dla nas ważne, jeżeli chodzi o organizacje, to jest to, żeby organizacja jednak spełniała warunki formalne, czyli miała KRS i była zarejestrowana. Czyli to jest organizacja, która już ma też jakąś, bym powiedziała, długość swojego działania. W naszym formularzu rejestracyjnym pytamy też Państwa o motywację oraz doświadczenia związane z dezinformacją. Ale motywację, dla nas bardzo ważne jest to, żeby dobrze dopasować program, który mamy, który jest w miarę też elastyczny, do Państwa realnych potrzeb. Naszym głównym punktem wyjścia jest jak najbardziej dezinformacja i wzmocnienie Państwa organizacji w tym zakresie poprzez różne szkolenia, o których... Nie wiem, czy już mogę zacząć o tym mówić, panie redaktorze, tak?
To jest chyba dobry moment, żebyśmy wskoczyli w to jak najbardziej, tak, bo ta zawartość jest takim, no, łakomym kąskiem, myślę, bo wspomnieliśmy już o tym, że będą środki na realizację własnego projektu. Oprócz tego indywidualne konsultacje, cykl szkoleń, warsztatów, indywidualny plan rozwoju. No myślę, że jeśli jakaś organizacja słyszy teraz nas, to może zacierać ręce, no bo to wsparcie jest, użyję takiego sformułowania, kompleksowe. Tak się wydaje w każdym razie. Tak to zostało chyba pomyślane.
Tak, dokładnie tak jest, jak pan redaktor mówi. Rzeczywiście, no, akceleracja jest procesem, prawda? Nie chodzi o to, żeby dać jednorazowe wsparcie. Wręcz przeciwnie, nasz program trwa 12 miesięcy. Tak jest nasze założenie. Obecnie trwa rekrutacja, natomiast z całością ruszamy w październiku tego roku. I też w październiku przyszłego roku będziemy kończyć nasz program. W ofercie jest cykl szkoleń, który chcemy poprowadzić jako szkolenie właśnie wspólne dla wszystkich organizacji uczestniczących, które są z zakresu właśnie dezinformacji, czyli podstawy przeciwdziałania dezinformacji, jak chronić swoją organizację przed dezinformacją, ale także na przykład bezpieczeństwo i higiena w przestrzeni cyfrowej. Z obecnie nadesłanych szkoleń, co jest bardzo ciekawe, wynika, że właśnie największa potrzeba wśród naszych organizacji to jest właśnie jak chronić swoją organizację przed dezinformacją, bezpieczeństwo i higiena w przestrzeni cyfrowej, a także na przykład budowanie pozytywnych narracji i tworzenie kampanii społecznych, które będą właśnie formą, bym powiedziała, odpowiedzi na dezinformację. Jest też tak, że mamy przewidziane indywidualne wsparcie, ponad 30 godzin dla każdej z organizacji uczestniczących w programie. Tutaj występuje gala naszych mentorów i mentorek, które są ekspertkami w bardzo różnych dziedzinach. Czy to bezpieczeństwa cyfrowego, czy to właśnie wzmocnienie organizacji. Czasem też, jak wskazują wyniki naszego raportu, właśnie naszej diagnozy, liderstwa, tak, przywództwo, organizacje potrzebują też się zderzyć z tym, jak budować zespoły, żeby właśnie one były trwałe, jak zarządzać ludźmi, komunikacji. Natomiast głównie rzeczywiście skupiamy się na naszym tym aspekcie technologiczno-dezinformacyjnym, czyli tym komponencie wiedzowym. Natomiast to wsparcie mentorskie jest też szyte na miarę dla Państwa potrzeb. Jeżeli chodzi o dodatkowe elementy, to właśnie akcelerator. No on ma dać tam ten wzrost, bym powiedziała, tak? Jak to się mówi po angielsku, ten boost. No jak w tym zderzaczu hadronów, jak się Państwo już zderzycie z sobą i z naszym programem, to powstaje miliony małych cząsteczek i trochę nam o to chodzi, żeby wszystkie działania, które prowadzimy w naszym akceleratorze, Państwo mogli rozprzestrzenić na siebie lokalnie, tak? Że właśnie dostajecie od nas komponent wiedzowy, dostajecie umiejętności, dostajecie pełne wsparcie, czy takie właśnie peer coachingowe, czy mentorskie, czy takie technologiczne. I następnie w ramach naszego projektu, który trwa rok, jak wspominałam, właśnie do tego też to teraz podkreślam, prowadzicie dwa projekty, żebyśmy też mogli zobaczyć z Państwem, jak idzie Państwu sprowadzenie projektu indywidualnego, na który jest dotacja, ale także, czy nasze założenia w postaci tego, że Państwa sieciujemy połączymy właśnie i wzmocnimy też na arenie narodowej, czyli polskiej, może zaowocować kolejnym wspólnym projektem. Dla naszych organizacji też, które biorą udział, dla tych, które najlepiej, że tak powiem, sobie poradzą z tymi wszystkimi naszymi działaniami, jest przewidziany też wyjazd na ceremonię kończącą nasze wydarzenie za granicę w przyszłym roku. Ale to już taka, bym powiedziała, dalekowzroczna i daleko idąca perspektywa. Ale też bardzo zachęcam, bo warto poznać właśnie aktywistów z naszych partnerskich krajów w tym programie.
No, wygląda na to, że dużo do zyskania mają organizacje społeczne. Oprócz tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, no to samo już jakby szerzenie tej walki z dezinformacją, bo chyba tak to możemy określić, jest no czymś, co warto rozpowszechniać, rozprzestrzeniać w sieci, w której przecież różne rzeczy możemy znaleźć. Wyczuwam taką energię, ekscytację i no trudno się dziwić, bo to chyba też jest coś takiego, co spotyka się z dobrym odbiorem osób zainteresowanych. Tak myślę, tak podejrzewam. Tak próbuję tutaj jakąś historię złapać. Może już ktoś zgłosił się, już wyraził jakieś zainteresowanie?
Jak najbardziej, mamy kilkanaście zgłoszeń. Rekrutacja trwa od początku lipca, więc się bardzo cieszymy, natomiast zachęcamy jak najbardziej Państwa. Jeszcze tylko może powiem, że ta rekrutacja jest kilkuetapowa, właśnie też, żeby Państwa osadzić w kontekście. Czyli do 31 lipca zapraszamy poprzez wypełnienie formularza. Następnie będą wywiady pogłębione, żebyśmy właśnie dobrze się poznali nawzajem. Tak? Czyli ten kontakt, o którym tutaj mówiliśmy, że face to face, co prawda pewnie on będzie online, żeby też Państwa nie fatygować, ale jednak chodzi nam o to, żeby Państwo mieli dokładną informację, jakie są komponenty programu, co my oferujemy i czy to się pokrywa z tym, co Państwo sobie wyobrażacie. Następnie zapraszamy na spotkanie organizacji, które przejdą przez te wywiady, zapraszamy na spotkanie właśnie jeden na jeden z mentorem bądź mentorką, podczas którego Państwo wypełniacie plan rozwoju swojej organizacji właśnie na ten rok. Czyli to też jest, nam bardzo zależy, żeby właśnie to wszystko było osadzone w takich też realiach Państwa możliwości. Program trwa rok, angażuje Państwa organizację około 10 godzin miesięcznie, to też trzeba wziąć pod uwagę. Czyli ta oferta, którą my Państwu proponujemy, szkoleń dedykowanych, szkoleń wspólnych, spotkań z mentorami, spotkań sieciujących, spotkań takich wiedzowych, bym powiedziała, na które też zapraszamy ekspertki i ekspertów, którzy odpowiadają na Państwa konkretne pytania, dzielą się jakimiś swoimi doświadczeniami, to wszystko policzyliśmy, że to jest około 10 godzin miesięcznie, czyli też nie jest mało. I dlatego nam zależy, żeby organizacja wiedziała, na co się pisze, jak to się mówi, że co zyska, ale też co sama musi ze swojej strony przynieść. Tak, jest to, nie ukrywam, bardzo ekscytujące. Ja mam doświadczenie w prowadzeniu akceleratorów skierowanych na startupy i takich budowania tych ścieżek indywidualnych, gdzie ten czas był inny, oferta jest też inna. Tutaj szansa zbudowania i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, organizacji jest bardzo dla mnie ekscytująca, przyznaję, więc się cieszę, że to robię. I też wierzę, że ten mój duch i ten entuzjazm się udzieli organizacjom, które przystąpią do naszego programu. Pan redaktor mówił, że żeby właśnie przeciwdziałać dezinformacji, tych metod jest wiele i my też podczas szkoleń właśnie o tym rozmawiamy i warsztatów, tak? To może być budowanie pozytywnych narracji, to może być wejście w dialog na przykład z osobami, które szerzą dezinformację. To może być na przykład budowanie w ogóle kontr, że tak powiem, kampanii dezinformacyjnej. No bardzo, bardzo dużo. Więc myślę, że ja sama widzę, jak szeroki jest ten wachlarz możliwości i jak bardzo organizacje mogą dzięki temu zyskać.
Jest to także łakomy kąsek, przyznam to szczerze dla radiowców i na pewno bardzo chętnie spotkam się, jak już ten proces będzie trwał, albo jak już się zakończy, albo nawet kilka razy jeszcze w trakcie, bo wydaje się to ciekawym, innowatorskim i trochę innowacyjnym też działaniem na naszym rynku internetowo-społecznym, tak to nazwijmy. Pani Barbara Domaracka, TechSoup Europe, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję słuchaczom i słuchaczkom i serdecznie zapraszam do aplikowania do naszego programu. Serdecznie zapraszamy Państwa na naszą stronę, która się nazywa Hive Mind, czyli właśnie bym powiedziała ul taki wiedzowy, czyli to będzie hive-mind.community i tam będzie pełna informacja. Na naszej stronie też tej wiedzowej dostaniecie Państwo też możliwość skorzystania z kursów online, które są całkowicie pro bono, ale także w zakładce narzędziownik będą różne narzędzia do wykorzystania podczas Państwa codziennej pracy. Więc bardzo zachęcam. Panie redaktorze, nie wiem, czy będziemy mogli podlinkować właśnie stronę pod postem, tak? O, pan redaktor kiwa głową, to się bardzo cieszę. To my jak najbardziej też to włożymy. Natomiast proszę nas szukać na stronie HiveMind.
To już wiemy, gdzie szukać, a jeśli Państwo będą szukali więcej wydań, na przykład audycji Złapane w sieci, to na radiogdańsk.pl i tam też znajdzie się ta rozmowa. Dziękuję bardzo za uwagę. Filip Jędruch, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.